Motywem przewodnim dzisiejszego odcinka jest głupi populizm. Taki, za który dostaje się uściśnięcie dłoni i kopa w dupę. Stali słuchacze znają go bardzo dobrze z okresów mojego wzmożonego pastwienia się nad Trzaskowskim, cosplayującym konserwatywnego chłopaka z bloków. Tym razem po tę strategię politycznego marketingu sięgnęli ponownie, bo jakżeby inaczej, liberałowie, którym współczesne kryzysy wymykają się spod kontroli. Kryzysy będące narzędziem władzy, ale niekoniecznie spoczywającej wciąż w ich rękach. Kryzysy męskiej tożsamości, to w przypadku Józefa Ciuka, kryzysy migracyjne w przypadku wspomnianego Trzaska. Oczywiście kryzysy spreparowane. Zacznę jednak od przypadku głupiego populizmu, któremu trochę nie potrafię przypisać kryzysu, poza może wewnętrznym kryzysem Barbary Nowackiej, rodzącym się na styku trących o siebie politycznej ambicji i prospołecznej przeszłości, przy czym myślę, że z tej drugiej skały niewiele już w Nowackiej zostało, bo starła ją ta pierwsza chęć odniesienia jakiegokolwiek wymiernego politycznego sukcesu, iluzja sprawczości. Ale zanim do tego dojdę, zarazem obnażając przed wami postawę skrajnie antypopulistyczną, za którą nie mam szansy dostać zbyt wielu punktów popularności, zarysuję tło inby. Inby o lody. A w międzyczasie jeszcze przypomnę, że możecie mnie wesprzeć na platformie Patronite, albo też możecie mi dać na Supi coś tam, albo możecie mnie na YouTubie wesprzeć. Jak mnie wesprzecie na YouTubie albo na Patronite, to będziecie mieli dostęp do takich kilku dodatkowych segmentów z przeszłości. Ale to jak tam chcecie, bo ja szczerze mówiąc nie czuję się ostatnio w jakiejś super kondycji emocjonalno-intelektualnej, więc trochę głupiej mi prosić o wsparcie niż zwykle. A teraz wrócę do inby o lody. Inby o, jak łatwo zawyrokować na bazie nagłówków, odebranie zdolnym dzieciom nagrody, gestu okrutnego, podłego, za którym stoi machineria wlewająca wszystkich do identycznych foremek po uprzednim zmieleniu na szarą masę, z której wypalane są cegły w Dewol, wielki walec równający nie ludzi, a dzieci, wspaniałe, niewinne, co to tylko, odstają swoją wyjątkowością, a te machiny obsługuje, proszę państwa, koalicja, zawłaszczająca sobie niejako kolory tęczy, tak, dlatego ta masa taka jest szara. I to jest, proszę państwa, właśnie ten komunizm i Orwell. Ludzie w to wierzą. I bynajmniej to nie jest jakiś prosty lud, który cierpi na wtórny, jaki popkulturowy analfabetyzm, a dziennikarze i politycy. To będzie kompletna dygresja, ale nie mogę się powstrzymać przed przypomnieniem lub poinformowaniem wszystkich o tym, że mój żonek, robiąc sobie zdjęcie z Mentzenem jakiś czas temu, miał na sobie koszulkę z okładką Dark Side of the Moon, a Konfederacja wykorzystywała w swoich grafikach Vault Boya z Fallouta. Kocham, kiedy głupi ludzie sięgają po twory kultury, których autorzy na tychże ludzi by pluli. I dotyczy to również, a może przede wszystkim, relacji debili z Orwellem. Nie wiem jak inaczej niż jakąś formą analfabetyzmu nazwać zinterpretowanie sytuacji w Pszczynie jako zakazu nałożonego przez państwowy organ na prywatnego przedsiębiorcę. I to jeszcze zakazu uszczęśliwiania dzieci. I to jeszcze zakazu uszczęśliwiania, które to uszczęśliwianie miało długą i szlachetną tradycję. No bo to teraz przeczytam wam niedostępny już na Facebooku Lodziarni pod Dębem post zarchiwizowany przez Donald PL, a następnie samo pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka, które ta lodziarnia dostała. Pismo, z którego niewiele jest cytatów w najwyżej indeksowanych artykułach najpoczytniejszych portali. Czyli najpierw post. Drodzy klienci, z bólem serca informujemy, że po raz pierwszy od 25 lat w dniu rozdania świadectw szkolnych nie będziemy mogli kontynuować naszej tradycji rozdawania darmowych lodów uczniom ze świadectwem z czerwonym paskiem. Otrzymaliśmy imienne pismo od Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o zaprzestanie tej inicjatywy. W związku z tym jesteśmy zmuszeni zakończyć tradycję, która została zapoczątkowana przez założyciela lodziarni świętej pamięci Tadeusza Hałasa. Co roku rozdawaliśmy kilkaset darmowych lodów w tym dniu. Kopia pisma jest dostępna do wglądu w naszej lodziarni. Choć kończymy ten piękny zwyczaj, niezmiennie serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i naszych klientów do wspólnego świętowania zakończenia roku szkolnego. I teraz przeczytam Wam treść tego pisma. Szanowna Pani, inicjatywy wspierające dzieci i docenianie ich wysiłków edukacyjnych są bez wątpienia godne pochwały. Niemniej jednak, jako rzeczniczka praw dziecka stojąca na straży praw wszystkich dzieci, chciałabym zwrócić uwagę na możliwe konsekwencje takiej formy wyróżnienia, jak zorganizowana przez Państwa akcja, w ramach której dzieci z tak zwanym czerwonym paskiem na świadectwie szkolnym mogły otrzymać darmową porcję lodów w kontekście zasady równego traktowania i unikania jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Dzieci rozwijają się w różnym tempie i osiągają różne wyniki w nauce z wielu przyczyn, które nie zawsze zależą wyłącznie od nich samych. Każda młoda osoba jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce. Każde dziecko posiada unikatowe talenty, umiejętności, uzdolnienia i cechy charakteru, które często nie znajdują odzwierciedlenia w ocenach szkolnych. Z tego względu zwracam się do Państwa z apelem o rozważenie w przyszłości form wsparcia i nagradzania dzieci, które nie będą dzieliły dzieci ze względu na ich osiągnięcia edukacyjne, lecz będą w równym stopniu dostępne dla wszystkich, niezależnie od ocen na świadectwie szkolnym. Wierzę, że możliwe jest znalezienie rozwiązań, które będą motywujące, a zarazem w pełni inkluzywne. Absolutnie nie rozumiem, dlaczego lodziarnia postanowiła w tak histeryczny sposób zareagować na to pismo. Ale okej, załóżmy, że właściciele przestraszyli się urzędników. Jakkolwiek, no zwykle jednak przedsiębiorcy w Polsce nie mają powodów, by się tych urzędników bać. Jeżeli ktoś się może bać przedsiębiorców, to pracownicy. Trafić na kontrolę to naprawdę jak wygrać w odwróconego totolotka, a będąc urzędniczką sprawującą swoją pracę i się narażoną na atak ze strony właściwie najsłynniejszego dziennikarza w Polsce, w niemalże największym medium w kraju i usłyszeć z jego strony życzenia przemocy na tle seksualnym. No ale ta sytuacja, to pismo, ta rekomendacja Rzecznika Praw Dziecka sprawiła, że część komentariatu, zwłaszcza ze starszych pokoleń, co nie jest tu bez znaczenia, dostała piany. Ta interwencja pokazuje dzieciom i pokazuje rodzicom, że można je glajszachtować, jeśli chodzi o poziom nauki. Nie uczyłeś się? Jesteś tak samo dobry jak ten, co ma czerwony pasek i niech on nie pokazuje tego czerwonego paska. Tak o sprawie wypowiedział się Grzegorz Jankowski, czyli ten łysy z Polsat News, który lubi być taki zszokowany wszystkim, zwłaszcza demografią. Cały artykuł straszący bezstresowym wychowaniem, sejfityzmem, cancelingiem i innymi zagadnieniami spod otwieranego co pokolenie od początków ludzkości parasola kryzysu rozpieszczonych miękkich dzieci napisał na łamach portalu Zero Igor Zalewski, odnosząc się przy tym do, mówiąc delikatnie, kontrowersyjnych Hajta i Lukianoffa. Uczciwie linkuję w opisie. No i głos zabrała też ministra oświaty, bo trochę nie wypadałoby jej w tej sytuacji milczeć. Zapytana w Radiu Z, czy złapała się za głowę, gdy usłyszała o interwencji, odparła, że zrobiła facepalm i dodała: zajmować się tym, że jakiś przedsiębiorca ma fajny, miły, życzliwy pomysł i go za to gonić, to jest źle rozumiana równość. W tej rozmowie zaprzeczyła też, jakoby w ministerstwie pracowano nad likwidacją czerwonych pasków. Szkoła jest po to, żeby młodzież się uczyła, zdobywała wiedzę oraz odnosiła sukcesy. Czerwony pasek to nagroda za wysoką średnią. W MEN nie ma obecnie dyskusji o zmianach w tym zakresie. Nie każdy szkolny zwyczaj trzeba od razu wywracać do góry nogami. Szkoła daje równe prawa i równe szanse. Nie każde dziecko ma jednak takie same zdolności czy możliwości. Jedno ma świetne wyniki sportowe, inne doskonale się uczy, a jeszcze inne jest po prostu bardzo pilne. Każdy z nich może być wzorem dla rówieśników. Pracowitość należy nagradzać. Te wszystkie cytaty z wywiadu pojawiły się na Twitterze resortu, jest to więc przyjęta linia programowa, ideowa, z której ministerstwo jest, jak rozumiem, dumne. Jak wiecie, szkoła jest dla mnie ekstremalnie ciężkim tematem. Dla części z Was pewnie też. Zanim zacznę swój rant, powiem Wam, że o... wady to za mało powiedziane. Tragedii nauki w systemie pruskim często mówi MMI. Powtórzę się mówiąc, że wiem, jakie są z nim problemy jako stwórcą, ale dopóki wiążą się one z jego ego, a nie przekazywaną wiedzą oraz dopóki nie zrobił nikomu krzywdy, uznaję go za akceptowalny, ważny głos w dyskursie. Trochę narcystycznie to zabrzmiało, jakbym ja decydowała, kto może gadać. Tak powinno być. Zdeplatformować wszystkich, a potem będę dopuszczać według własnego uznania. W każdym razie, w opisie linkuję do jego filmu na temat tej akcji, w którym to filmie pastwi się nie tylko nad systemem pruskim, ale też dokładnie mówi i kieruje dalej zainteresowanych tematem problematyczności ocen. I to takiej neurobiologicznej ich problematyczności. To teraz rant. Nowacka, komentując interwencję rzeczniczki praw dziecka, była o krok od skorzystania z manewru, który bywa usprawiedliwiony, ale który polega na oskarżeniu drugiej strony o złą priorytetyzację celów. Bo choć te słowa zajmować się tym, że przedsiębiorca ma miły, fajny pomysł, nie wyrażają wprost, że są w tym samym czasie ważniejsze rzeczy do ogarnięcia, to jednak taka sugestia zdaje się być w nich zaszyta. Ba, komentariat później właśnie po ten manewr z priorytetyzacją sięgał. Czyli mówiąc bardziej obrazowo, co ta rzeczniczka się takimi pierdołami zajmuje, kiedy tyle innych rzeczy jest do ogarnięcia? Problem z tym manewrem jest taki, że zwykle w życiu da się robić kilka rzeczy jednocześnie, zwłaszcza kiedy podmiotem tego działania jest jakiś urząd złożony z pewnej grupy osób. Rozumiem, że bywa to trudne do przyswojenia, rozumiem to zwłaszcza jako osoba z trudem symultanicznie chodząca i oddychająca, ale tak to zwykle w życiu jednak działa. Dlatego niezmiernie głupie są argumenty w dyskusjach ekonomicznych, w ogóle dyskusje ekonomiczne powinny być nielegalne, ale argumenty typu, o tu dają, a tu nie dają, bo jak już zrozumiesz, że budżet państwa to nie jest twój portfelik na Vinted, to skumasz, że da się dać tu i tu. Ten rodzaj oskarżenia ma sens, kiedy tej symultaniczności nie ma, czyli dajmy na to, kiedy instytucja w jednej sprawie reaguje, a w drugiej nie, lub kiedy te reakcje są nieproporcjonalne. I każdemu teraz, kiedy to mówię, wyświetli się inny film. Mi jako pierwsze przyszło na myśl zatrzymanie babki, która hejtowała owsiaka w zestawieniu z zupełną bezradnością policji w wielu ważnych sprawach, również jakby z tego samego gatunku. I trochę mówię o tym manewrze dlatego, bo polityka oświatowa w Polsce jest świetnym przykładem, wobec którego można ten argument zastosować. I to w rozbudowanej formie, bo cała polityka oświatowa, cała polityka resortu oświaty jest naklejaniem plasterków z muminkami na otwarte, krwawiące rany. Dlaczego z muminkami? Aby ostatnio takie sobie kupiłam, hehe. Ja po prostu nie mogę z tego kawałka o fajnym, wesołym pomyśle przedsiębiorcy. Nazwanie tego w taki sposób przez ministra oświaty jest po prostu taką esencją problemu z systemem szkolnictwa w Polsce, no, że aż jak mówił wielki wojak, lat mi ubywa, gdy tego słucham. Jeżeli coś jest fajne i wesołe, uśmiechnięte jak koalicja, to nie warto tego ruszać. Patrz, wesołe, uśmiechnięte zbiórki na leczenie dzieci w obliczu ziejącej czeluści w budżecie NFZ. Ale to jeszcze jest dla mnie najmniej problematyczny kawałek tego przytoczonego wcześniej wywodu. Bo nie złość, a bezsilność i niemal łzy prowokuje u mnie ten kawałek. Szkoła daje równe prawa i równe szanse, nie każde dziecko ma jednak takie same zdolności czy możliwości, jedno ma świetne wyniki sportowe, inne doskonale się uczy, a jeszcze inne jest po prostu bardzo pilne, każdy z nich może być wzorem dla rówieśników, pracowitość należy nagradzać. Jak piekielnie oderwanym od rzeczywistości trzeba być, z jak wysokich elit się wywodzić, by powiedzieć bez cienia zażenowania, że szkoła daje równe prawa i szanse. Jak można powiedzieć w kontekście polskiej szkoły, że pracowitość należy nagradzać? Jak można, wiedząc, albo i nie wiedząc, jaki odsetek dzieci żyje w przeludnionych mieszkaniach z rodzicami zarabiającymi tyle, by przeżyć, a nie żyć? I wiedząc, jak niekompetentni ludzie pracują w szkołach na skutek negatywnej selekcji, mówić, że szkoła daje równe szanse, a pracowitość należy nagradzać. Jak można mówić takie rzeczy, wiedząc, że nagradzana jest przede wszystkim praca tych, którzy mają swoje pokoje, od maleńkości słuchają oczytanych rodziców, jeżdżą na zajęcia dodatkowe, na korepetycje, nie mają obowiązków poza nauką, którą pobierają w prywatnych szkołach, starających się stosować metody nauczania odbiegające od tych w szkołach publicznych. To jest skandal. To jest granda. Nie będę opowiadać o tym, co działo się w moim, w cudzysłowie, domu, bo prawie każdy, kogo znam, doświadczył niesprawiedliwości w polskiej szkole. I nawet jeżeli to nie była niesprawiedliwość związana z nauką, chociaż bardzo często tak było, to była to na przykład niesprawiedliwość związana z przemocą rówieśniczą. Chyba wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda przemoc rówieśnicza, jak wygląda przede wszystkim karanie sprawców tej przemocy, jak wygląda pomoc, czy raczej jak nie wygląda pomoc dla jej ofiar. A coś takiego potrafi kogoś wyłączyć zupełnie z systemu edukacji na zawsze. Czy Nowacka ma jakiś kontakt z uczniami? Czy tylko z tymi z prywatnych warszawskich szkół? I może was zaskoczę mówiąc, że ja koniec końców nie mam nic przeciwko tej tradycji i ciśnie mi się na usta, żebym jej nie zakazywała, ale nie widzę sensu w podkreślaniu tego w sytuacji, w której, przypomnijmy, nikt tego kurwa nie zakazał. A postawę Nowackiej w tej sprawie oceniam jako tchórzostwo. Najtańsze punkty poparcia, jakie można sobie wyobrazić. Skandaliczną próbę wyczucia kierunku wiania wiatru. Chciałabym też zwrócić waszą uwagę na to, że tak w prywatnych i nie tylko prywatnych rozmowach z ludźmi zwykle okazuje się, że nikomu ten system pruski nie pasuje. Że nikomu się ta polska szkoła nie podoba, że niczego nie uczy, że oceny są złe, klasy za duże, no generalnie wszystkie elementy pruskiego modelu edukacji, wszystkie elementy polskiej oświaty są złe. A potem jednocześnie, kiedy odkrawa się z tego jakieś maleńkie kawałki typu obowiązkowe prace domowe, to wszyscy stają się ich zwolennikami. Miewam poczucie, że zarówno dyskusja o pracach domowych, jak i o smartfonach skupia się na podstawie tego modelu edukacyjnego, czyli na gnębieniu dzieci i nastolatków, na restrykcjach, na sentymencie i zazdrości wobec wizji pokolenia niepoddawanego takiej przemocy. Jakiej, no, poddawani byli uczestnicy tej debaty. Którzy to uczestnicy, o czym miałam wspomnieć, często są reprezentantami pokoleń mimo wszystko nie mierzących się z takim rozwarstwieniem w edukacji, jakiego doświadcza współczesna młodzież. I tak, dobrze słyszycie, że to nie 30-letni babsztyla nastolatka uwięziona w moim ciele krzyczy prosto z trzewi, wściekła, że żaden człowiek mianujący się pedagogiem nie zwrócił na mnie należytej uwagi, gdy wysyłałam sygnały, że potrzebuję pomocy. Krzyczy, bo być może gdyby ktoś ją zauważył, to dziś to 30-letnie życie nie byłoby piekłem na ziemi, jakkolwiek pewnie zwykle sprawiam wrażenie aktywnej i poczytalnej i żywej. Ale naprawdę... Potrafię wyjść z siebie, nie tylko dysocjując, ale też metaforycznie stanąć z boku i obiektywnie spojrzeć na tę najbardziej znienawidzoną przeze mnie grupę zawodową, jaką są nauczyciele. I naprawdę chciałabym dla nich jak najlepiej, właśnie po to, żeby kolejne dzieci nie były obstrywane w taki sposób jak ja i wielu moich rówieśników, których sytuację obserwowałam. Nauczyciele zarabiają mało. Pracują bardzo dużo w archaicznym, szkodliwym systemie i nigdy nie będę miała szacunku dla ministra czy ministry, który nie będzie chciał tego systemu zmienić, który nie poczyni kroków, by zatrzymać galopujące rozwarstwienie wśród uczniów. Wiem, że to wszystko, co powiedziałam, może się wydawać skrajne, ale cóż, głosy skrajne są potrzebne i tak myślę też o głosach skrajniejszych niż... mój w różnych obszarach, bo to krańce debaty popychają ją we właściwym kierunku i normalizują to, co w mniejszym stopniu, ale jednak progresywne. No i na koniec wiedzcie, jeżeli jakimś cudem o tym nie słyszeliście, że w Biurze Rzecznika Praw Dziecka miało dochodzić do mobbingu i jeżeli to prawda, a ja raczej z założenia wierzę ofiarom, no to jebać takiego rzecznika. Nie ma na to usprawiedliwienia, ale zarazem nie ma to żadnego związku z tym segmentem, chciałam to po prostu odnotować. Nie, jednak to nie koniec. Jeszcze kilka zdań, krótko. Pokłonię się przed dewizą tego podcastu. Nie warto rozmawiać, przestańcie to robić, nie potrzebujemy debat. Dlatego odbiję na zaś jeszcze jedną piłeczkę, jako że jeśli mnie znacie, to wiecie, że raczej nie zrobię tego później. Komentarze są super i dzielcie się swoimi opiniami, ale nie po to nagrywam podcast i wysrywam się ze wszystkich myśli przeróżnych, żeby je potem powtarzać. Do meritum. Fantazje o nagradzaniu za lenistwo jako końcu drogi, na którą ja i pewnie podobnie mi myślące osoby chcemy wejść, są niezwykle ignoranckie. W obliczu tak ekstremalnie nierównego i nierówności pogłębiającego środowiska jak polska szkoła i takie zarzuty są jak płacz o to, że za chwilę będzie się prześladować osoby heteroseksualne albo że zaraz tak bardzo się pozbędziemy smogu, że ludzie po prostu będą mdleć od zbyt czystego powietrza. To teraz przejdźmy do drugiego przypadku głupiego populizmu, tanich lajków i jednocześnie naklejania małego plasterka na dużą ranę. Zacznijmy od czytanki, bo dobór słów jest w tej historii istotny. Byłem w Komendzie Głównej Ochotniczych Chówców Pracy na kontroli poselskiej. To, co usłyszałem i zobaczyłem, jest skandaliczne. Nie dlatego, że ktoś zauważył problem bolesnej menstruacji. Nie dlatego, że ktoś chce traktować pracownicę z empatią. Z tym nie walczę. Nigdy. Walczę z czymś zupełnie innym. Z tym, że państwowa instytucja publiczna stworzyła system, w którym jedna grupa pracowników może dostać dodatkowy pełnopłatny dzień wolny co miesiąc, a druga grupa nie dostaje nic. Kobiety w OHP mogą skorzystać z dodatkowego dnia wolnego z tytułu bolesnej menstruacji. Mężczyźni nie mają żadnego równoważnego rozwiązania. Nie mają dnia zdrowotnego, nie mają dnia profilaktycznego, nie mają dnia na badania, nie mają dnia na migrenę, problemy urologiczne, kryzys psychiczny, ból kręgosłupa, chorobę przewlekłą czy inną cykliczną niedyspozycję. Mają sobie radzić, a potem dziwimy się, że mężczyźni za późno idą do lekarza, że zbyt późno się diagnozują, że częściej umierają przedwcześnie, że kryzys zdrowia mężczyzn jest w Polsce zamiatany pod dywan. Podczas kontroli poselskiej ustaliłem rzeczy bardzo poważne. OHP wprowadziło dodatkowy, pełnopłatny dzień wolny w miesiącu wyłącznie dla kobiet. W 2025 roku wykorzystano z tego tytułu 12 696 dni wolnych. Mężczyźni nie otrzymali żadnego odpowiednika. OHP nie wykonało analizy dyskryminacji mężczyzn. OHP nie policzyło kosztów tego rozwiązania. OHP nie przygotowało neutralnego płciowo rozwiązania zdrowotnego dla wszystkich pracowników. Pracownica składa tylko oświadczenie. Pracodawca nie weryfikuje przesłanki. OHP gromadzi informacje związane z niedyspozycją zdrowotną pracownic, a to rodzi poważne pytania o ochronę danych wrażliwych. Z rozmowy wynika, że ministerstwo wiedziało o sprawie i miało ją konsultować. Ustnie. Państwowa jednostka. Pieniądze publiczne, różne warunki pracy kobiet i mężczyzn, tysiące pełnopłatnych dni wolnych i ustne konsultacje z ministerstwem. To nie jest standard, którego oczekuję od państwa. Komendant OHP przyznał wprost, że kobiety mają dostęp do tego dnia, a mężczyźni nie. Przyznał też, że równowaga nie jest zachowana i właśnie o to chodzi. To jest systemowa nierówność, to jest nierówna polityka kadrowa ubrana w język empatii. To jest przykład tego, jak państwo potrafi zauważyć jedną grupę, a drugiej powiedzieć: wasz problem nas nie interesuje. Najbardziej uderzyło mnie jednak coś jeszcze. Kiedy mówiłem o zdrowiu mężczyzn, o badaniach, profilaktyce, krótszym życiu, kryzysie psychicznym, problemach urologicznych, reakcja była defensywna, chwilami bagatelizująca. Padł nawet żart o tym, że dla mężczyzn można by zrobić dzień na focha. Nie, to nie jest śmieszne. Zdrowie mężczyzn nie jest żartem. Samobójstwa mężczyzn nie są żartem. Późna diagnostyka mężczyzn nie jest żartem. Systemowe pomijanie mężczyzn nie jest żartem. Jeszcze raz, nie walczę z kobietami, nie walczę z pomocą dla kobiet, nie walczę z empatią wobec bolesnej menstruacji. Walczę z państwem, które tworzy przywilej dla jednej grupy i nie widzi, że druga grupa też ma zdrowie, ciało, ból, choroby i prawo do równego traktowania. Jeżeli to ma być rozwiązanie zdrowotne, niech będzie zdrowotne. Dla wszystkich pracowników, na jasnych zasadach, z analizą prawną, z analizą kosztów, z ochroną danych, z poszanowaniem równości. A nie, jedna płeć dostaje pełnopłatny dzień wolny, a druga ma milczeć. Dlatego rozważam dalsze kroki. Będę też żądał pełnych danych kosztowych i organizacyjnych, bo 12 696 pełnopłatnych dni wolnych w państwowej jednostce to nie jest drobiazg. To są pieniądze publiczne i realna organizacja pracy. Państwo ma być równe. Państwo nie może mówić o równości tylko wtedy, kiedy pasuje to do wygodnej narracji. Pomoc kobietom? Tak. Dyskryminacja mężczyzn? Nie. Empatia? Tak. Nierówne warunki pracy? Nie. Zdrowie pracowników? Tak. Jednostronne przywileje w instytucji publicznej? Nie. Równość nie może kończyć się tam, gdzie zaczynają się problemy mężczyzn. I to, czego słuchaliście, to wpis posła Marcina Józefa Ciuka. Planowałam podejść do tej interwencji i tego wpisu naprawdę łagodnie i z wyrozumiałością, ale jest mi trudno. Zasadniczo w analizie tej sytuacji doszłam do punktu, w którym zastanawiałam się, czy w ogóle tego tematu z odcinka nie zrzucić, żeby nie dokładać się do kluczowego problemu z całym tym działaniem posła, czyli nakręcania wojny płci, bo trudno mi inaczej odczuwać to, w jaki sposób chwilę po mówieniu o urlopie menstruacyjnym Józefaciuk mówi o śmierciach mężczyzn. I oczywiście, że jestem za tym, aby w ogóle ludzie mniej pracowali, w tym też mężczyźni, ale jeszcze jakbym była złośliwa, to bym powiedziała, że ma rację, bo trans rights are human rights. Tak jak Józefaciuk asekuracyjnie kilkukrotnie powtórzył, że nie chce, parafrazując, gnębić kobiet, tak ja zmiękczę swoją dalszą narrację, deklarując, że nie jestem przekonana, czy urlop menstruacyjny, zwłaszcza w takiej formie jak opisana, to dobry pomysł. Pytania o ochronę danych wrażliwych wspomniane przez Józefaciuka do mnie trafiają i za ciekawy uważam też punkt widzenia Patrycji Wieczorkiewicz, która napisała o sprawie tekst na łamach Krypola. I przeczytam wam teraz ten fragment, w którym Patrycja zwraca uwagę na problematyczne aspekty tego rozwiązania, jednocześnie zahaczając o istotniejsze i kluczowe dla tego jej tekstu wnioski, no wypływające z inby Józefaciukowej. Osoby, które co miesiąc przechodzą okres na tyle bolesny, że znacznie utrudnia im funkcjonowanie, powinny mieć zapewnione dodatkowe dni wolnego. Co do zasady, nie jest to jednak naturalny stan fizjologiczny, a sytuacja wymagająca diagnostyki i pomocy lekarskiej. Kobiety cierpiące na schorzenia powodujące bolesną menstruację posiadają takie samo prawo do zwolnienia lekarskiego jak pracownicy mające problem np. z jelitami. Sprawę komplikuje fakt, że lekarze często ignorują kobiecy ból, zbywając pacjentki mądrościami typu taka pani uroda, czy po ciąży przejdzie. I to jest feministyczna walka, jaką warto podjąć. Nie wydaje mi się jednak, by rozwiązaniem było 12 dodatkowych dni urlopu w skali roku, prawie połowa wolnego przysługującego po 10 latach pracy. Dla wszystkich kobiet i tylko dla kobiet. Choć nawet 90% osób menstruujących odczuwa mniejszy lub większy ból, w większości przypadków sprawy załatwiają odpowiednio dobrane leki. Co więcej, nie skończyłoby się to dobrze dla samych pracownic. W Polsce wciąż nie rozwiązaliśmy problemu wykluczenia pracujących matek i dyskryminacji kobiet w wieku produkcyjnym przy rekrutacjach, a dodatkowy urlop ze względu na menstruację, 12 dni to dwa więcej niż przysługuje osobom z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością, może przysporzyć kolejnych trudności kobietom szukającym pracy. Koniec cytatu. I teraz, tak jak było z Nowacką w poprzednim segmencie, zacznę swój rant. Przeciętny człowiek, częściej mężczyzna niż kobieta, ale nie wyłącznie, biorący udział w wojnie płci, od przodu ściska dłoń prawicowym populistom, od tyłu kajak to kajak, a taki uczestnik wojny płciowej jest jebany przez tych samych prawicowych populistów i posiadaczy kapitału. Poseł Józefaciuk w głosowaniu nad obniżeniem składki zdrowotnej nie brał udziału. Ergo nie głosował w jedyny właściwy dla człowieka z rozumem sposób, czyli przeciwko, aczkolwiek przyjmuje, że mógł mieć poważny powód, aby nie brać udziału w tym głosowaniu. Osobisty powód jakiś. Józefaciuk wycofał swój podpis pod projektem Razem o darmowych obiadach w szkołach, bo nie spodobało mu się, że dotyczy tylko szkół podstawowych. Tyle dobrego, że odszedł z Koalicji Obywatelskiej, z klubu, wcześniej był w nim zawieszony też. O tym, że zaprosił pedofila do Sejmu, wspomnę od tak, żeby nie było, że nie powiedziałam. Podsumowując sobie jego dokonania. A takie podsumowując, to na dwoje babka wróżyła. Nie jest Józefaciuk może najstraszniejszym z liberałów, ale to nadal liberał. Kojarzycie tego mema z siedzącymi naprzeciwko siebie imigrantem z pustym talerzem i białasem z ciastkiem na talerzu, dla których tłem jest siedzący na ciastkowej górze kapitalu, ostrzegający białasa przed imigrantem łasem na jego ciastko? Na tym obrazku naprzeciwko siebie mogliby siedzieć kobieta i mężczyzna. Gadanie baby bad jest łatwiejsze niż gadanie twój pracodawca bad. Kierowanie gniewu na grupy co najmniej tak samo, a często bardziej jebane przez system niż grupa, do której się zwracamy, to najbardziej klasyczna kapitalistyczna socjotechnika. Gdyby losy ludzkości potoczyły się odrobinę inaczej, to skłócano by ze sobą niebieskookich z brązowookim i uwierzcie, że w tak ukształtowanej rzeczywistości ludzie nie mogliby uwierzyć, że da się podobne metody zastosować wobec płci czy osób o różnych kolorach skóry. Tak samo jak nam scenariusz tęczówkowego rasizmu zdaje się absurdalny. Ja też mogłabym zamiast w słabym państwie, związkach zawodowych i prawie pracy upatrywać źródła cierpienia kobiet i mężczyzn w końcowych symptomach tych słabości. Jak to, że mężczyźni częściej pracują na czarno, a kobiety mają problemy. Problemy to mało powiedziane. Z powrotem do pracy po zajściu w ciążę. A już w ogóle najlepiej postawić to wszystko na głowie i antagonizować. Mówić, że kobiety są uprzywilejowane, bo mogą sobie od tak uciec na urlop macierzyński. Spoiler, nie mogą. Albo, że mężczyźni są uprzywilejowani, bo generalnie większy ich odsetek pracuje zawodowo. No przecież to byłoby głupie. Mogłabym naprawdę iść w estetykę dark femininity, wyśmiać to wszystko, mówić, że ha, chcemy równouprawnienia, więc teraz będziemy popełniać więcej przestępstw, żeby być tak jak mężczyźni, albo że czas wdrożyć męskie wzorce w macierzyństwo i od tak porzucać dzieci po jakimś czasie. Mogłabym zamiast chcieć dostępu do legalnego podwiązywania jajowodów i domagać się tego od polityków, atakować mężczyzn za to, że sobie robią wazektomię. Mogłabym pójść w strategię, zamiast wyrównywać przywileje, równo je odbierajmy. Zamiast sprzeciwiać się obowiązkowej służbie wojskowej, chcieć jej dla wszystkich. Zamiast obniżenia wieku emerytalnego mężczyzn, chcieć podwyższenia wieku emerytalnego kobiet. Zwróćcie też uwagę na to, jak w tej wojnie płci często, bez bezpośredniego może nazywania tego, rozdziela się kwestie kulturowe od prawnych. W taki arbitralny sposób. Z jednej strony padają pytania, a jakich niby praw nie mają kobiety? By później skupiać się na stricte kulturowych, a nie legislacyjnych problemach mężczyzn, liczbie samobójstw, bezdomności. I to wszystko po to, by potem znowu zamykać oczy na czynniki kulturowe. Na to, że to feministki pragną świata, w którym zniesione zostaną kulturowe wymogi czyniące mężczyzn częstszymi ofiarami zjawisk takich jak te wymienione. I ta niekonsekwencja nie jest przypadkowa. Wynika z tego, że, jak już powiedziałam, wojna płci nie jest na rękę ani mnie, ani tobie, ani naszym menadżerom, ani naszym podwładnym, ani osobom mianym na ulicy, tylko tym, którzy już mają dostęp do władzy i pieniędzy. Kim są redpillowi guru? Nie, nie konta Andrzej Cyferki, tylko ci na górze piramidy. Masz więcej wspólnego ze mną niż z nimi, chłopie. Nawet jeśli twoje poglądy są super skrajne. Jesteśmy jebani tak samo i to... Na tych, co nas jebią, a nie sobie nawzajem powinniśmy się skupiać. Uważam, że Józef Faciuk nie robi dobrze sprawie, o którą walczy i podejście do niej akurat od tej strony nie jest okej. Te wspomniane asekuracyjne zapewnienia, że nie bagatelizuje problemu bolesnych miesiączek, nie poprawiają ogólnego obrazu sytuacji. Nie dziwię się, że powtarzającą się reakcją na jego wpis są historie kobiet doświadczających niezwykle bolesnych miesiączek, cierpiących na endometriozę lub nie. Ja sama bywałam zupełnie blada, odbierana z pokoju Dyrki w gimnazjum, w którym próbowano trzymać mnie przy zdrowych zmysłach, gdy krzyczałam z bólu. Dzięki Bogu za tabletki antykoncepcyjne. W międzyczasie na łamach Wysokich Obcasów pojawił się tekst przykładający działania Józefa Ciuka z ostatnich lat do manosferycznego szablonu. Ogólnie uważam, że liberałowie powinni mieć zakaz mówienia o manosferze i po prostu dostawać na wypowiedzi o niej talony po weryfikacji przez Herzyka i Patrycję Wieczorkiewicz, ale mimo wszystko przytoczę tutaj mały fragment. I oczywiście to żarty takie, no nie? Nie wiem, czy autorka jest lipką, choć się domyślam, bo jednak rzeczywiście uważam, że o manosferze w oderwaniu od klasowych kwestii lepiej nie mówić, jeśli chce się ukazać temat głębiej niż naskórkowo. No to czytam. Po fali krytyki, którą wywołała kontrola posła Józefa Ciuka, sam zainteresowany wyjaśniał, że nie chodziło mu o atakowanie kobiet, a jedynie domaga się rozwiązań równościowych. Dzień zdrowotny z powodu silnego bólu uniemożliwiającego pracę, czyli innymi słowy wolnego dla kobiet i mężczyzn, bo przecież mężczyznę też czasami coś boli. Wiem, że poseł próbował się w ten sposób bronić przed krytyką, ale de facto tylko utwierdza w przekonaniu, jak krótkowzroczne jest jego postrzeganie rzeczywistości. Bo jeśli osoby z niepełnosprawnościami mają dodatkowe uprawnienia, to czy zasadne byłoby domaganie się, by osoby zdrowe też je miały? Czy jeśli kobiety w ciąży mogą otrzymać zwolnienie z pracy, to będziemy domagać się okresu 9 miesięcy karencji dla mężczyzn? A co z przerwami na karmienie piersią? Koniec cytatu z tekstu Dominiki Wantuch. I wiedzcie, że odniesienie do kwestii osób z niepełnosprawnościami pojawiło się pod wpisem Józefa Ciuka o sprawie na Twitterze i on sam na to odpowiedział. Użytkownik forger.pl napisał: Na tej zasadzie OZN dostają również pewne przywileje, które nie przysługują pracownikom bez niepełnosprawności. Pracownicy na L4 dostają wolne, które nie przysługuje zdrowym pracownikom. Wszystkie te osoby nie wybrały sobie tych przesłanek. Żyjemy w społeczeństwie, nie ma za co. I na to Józef Aciuk odpowiedział retorycznymi pytaniami. Serio porównujesz OZN z menstruacją? Serio? Więc tak, przytaczam wam to, ale uważam tę wymianę zdań za raczej taką ciekawostkę poszerzającą, ponieważ główną myślą w tej sprawie jest dla mnie jednak ta o intersekcji, o pamiętaniu, że w człowieku zderzają się różne opresje, ale nie można ich relatywizować, a skupianie uwagi na wojnie płci zamiast na ucisku klas pracujących i udających klasę średnią, prekariatu i po prostu wszystkich niezamożnych i nieposiadających, no... To jest niemądre, takie antagonizowanie i oddala nas od poprawy sytuacji zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Czas powiedzieć, co tam u mnie kulturalnie. Spełniłam swoje nanomarzenie i udało mi się w końcu zagrać w Silent Hilla, pierwszego Silent Hilla. Wymagało to ode mnie wspięcia się na absolutne wyżyny własnych zdolności techniczno-cyfrowych, zwłaszcza, że aby w pełni cieszyć się rozgrywką, połączyłam pada do PS4 do kompa, no i tak. Mogę powiedzieć o tym doświadczeniu, że odsłoniło przede mną nowy smak fałszywej nostalgii, bo nie miałam konsol za dzieciaka i zdążyłam przed Silent Hillem poznać tylko dziwny spokój bijący od emulatorów Game Boya, a nie znałam tego bijącego od starego Playaka. Jakkolwiek to nie brzmi, biorąc pod uwagę, że grałam w horror i to taki znaczący dla gatunku. Przypał w chuj, ale ostatniego bossa pokonałam na cheatach, bo po naprawdę dziesiątkach godzin wizja cofania się po to, żeby zaoszczędzić więcej zasobów, żeby mieć więcej niż zero życia podczas walki, zupełnie mnie zabijała. Nomen, nomen. A odnośnie do tego poziomu trudności, czasem niektórzy w jakimś takim narzekającym tonie mówią, że współczesne gry są łatwiejsze niż kiedyś. I na podstawie Silent Hilla mam takie przemyślenie, że istotną różnicą między starymi a nowymi grami jest dostępność różnych poziomów trudności. Taka dwuwymiarowa inkluzywność, uwzględniająca zarówno tych, którzy nie lubią się męczyć, i to jest jakby okej, jak i tych, dla których powtarzanie tego samego zadania z duszą na ramieniu jest esencją rozrywki, to też jest okej. Ale mogę pierdolić. Nie jestem profesjonalną graczką i to wszystko bazuje na swoim własnym doświadczeniu. A tak w ogóle w Silent Hillu są poziomy trudności. Ja grałam na standardowym i rozumiem, że pewien specyficzny rodzaj trudności jest cechą właściwą, fundamentalną wręcz dla survival horroru, ale kurde bele, powiem tak, nie istnieje rzeczywistość, w której domyśliłabym się rozwiązania zagadki ze znakami zodiaku. Nie będę wam tego zdradzać, nie będę spoilerować tym, co to z jakiegoś powodu również planują po raz pierwszy zagrać w tę, na miły Bóg, 27-letnią grę. Ale popkulturowo mam coś jeszcze w zanadrzu. Coś z tego samego gatunku, bo też horror, ale konwencja i środek wyrazu zupełnie inny. Poszłam bowiem na Obsesję, film, o którym jest głośno za sprawą kontrastu między jego jakością a niskim budżetem. Kosztował bowiem $750,000, podczas gdy produkcje hollywoodzkie kosztują no po setki, ale milionów. No i jeszcze, co zaskakujące, to to, że jego reżyser ma tylko 26 lat. Także mimo, że horror sięga po znane motywy gatunkowe, to jest bardzo świeży. A tymi motywami, czy raczej motywem, jest spełniające się marzenie. Ale jako, że to horror, to spełniające się oczywiście nie tak, jak powinno. W myśl tej zasady uważaj, czego sobie życzysz, bo jeszcze się to spełni. Można się swoją drogą zastanawiać, na ile to powiedzenie jest jakoś ograniczające czy krzywdzące, czy może wręcz przeciwnie, jest dobrym ostrzeżeniem. Wydaje mi się, że popkulturowo najczęściej ten motyw odnosi się do sytuacji, w których ktoś pragnie sławy, która to sława w praktyce okazuje się nie być takim znowu powodem do radości. Protagonista Obsesji nie marzy jednak o sławie ani pieniądzach, ale o tej trzeciej rzeczy, czyli miłości, i gorzko żałuje, kiedy obiekt jego westchnień zaczyna odwzajemniać jego uczucia, a mówiąc precyzyjniej, popada w potworną, ezoteryczno-magiczną, tytułową obsesję ta dziewczyna. Uwierzcie mi, że oglądanie tego horroru jest czymś szczególnym dla osoby z unikającym stylem przywiązania. I choć to wszystko jest fantastyka, to myślę, że dobrze oddaje uczucie duszności w relacji. naprawdę niekoniecznie romantycznej, relacji, która może być dla was ważna, ale ilość waszych zasobów, których domaga się druga strona, znacząco przekracza te, którą macie gotowość oddać. Jeszcze jedno skojarzenie z sytuacją bohatera, obserwującego, jak dziewczyna z jego marzeń zachowuje się dziwacznie i go osacza, to skojarzenie z obserwowaniem bliskiej osoby, kiedy ta jest pod wpływem substancji zmieniających świadomość. No bo uncanny valley, poczucie, że coś jest nie tak i to coś jest nie tak z czymś bardzo znajomym, to świetny i znany motyw w horrorach i bardzo traumatyczny w prawdziwym życiu. A naprawdę nie wiem, czy istnieją okoliczności, w których obserwowanie kogokolwiek bliskiego, nawet jeśli to jest partner czy partnerka, pod wpływem czegokolwiek jest komfortowe. Dla mnie nie było nawet, kiedy sama piłam. To taka luźna nowa myśl w mojej głowie, że dyskomfort jest właściwy w takiej sytuacji i że coś musi być bardzo nie halo między ludźmi, jeśli ten dyskomfort nie występuje. Wracając do samego filmu, a odchodząc od moich pajęczynowych skojarzeń i dygresji. Gra dźwiękiem. Gra dźwiękiem, ale nie efektami dźwiękowymi, a muzyką jest w obsesji świetna. Warto też podkreślić, że horror no nie jest wdzięcznym gatunkiem. Wydaje mi się, że zrobienie dobrego horroru jest naprawdę trudne. I teraz powiem jeszcze coś, co siłą rzeczy będzie skierowane bardziej do osób będących już po seansie. To znaczy, trochę zmartwiła mnie reakcja widowni na część scen. Z tego, co słyszałam, śmiech jest generalnie obecny na pokazach tego filmu. Nie ma w tym niczego dziwnego, wszak obsesja w bardzo zgrabny sposób sięga po kampowe, karykaturalne estetyki. Ale były momenty, w których ten śmiech budził mój dyskomfort, słowo segmentu, mimo że był też moją reakcją, też się trochę śmiałam. No ale reakcją na co dokładnie? No właśnie chyba na sceny przemocy. Przemocy kobiety wobec mężczyzny, postaci ucieleśniającej archetyp zazdrosnej, owładniętej obsesją dziewczyny, jak z tego bardzo archaicznego mema, na nieco niezdarnym społecznie chłopaku. Mówimy o przemocy odrealnionej, fantastycznej, magicznej, ale jednak przemocy, choć odbitej w krzywym zwierciadle, i zastanawiałam się, czy budziłaby ona śmiech, gdyby zamienić płcie lub charakter relacji. Na pewno bawiłaby publikę zamiana relacji romantycznej na rodzicielską, w której tym zaczarowanym, monstrualnym oprawcą jest nadopiekuńcza, niewypuszczająca z gniazda matka. A co gdyby ofiarą była jej córka? A co jakby oprawcą był ojciec? Gdybyśmy mieli pianistkę na ezoterycznym tle, to wersja matka-córka. Co gdyby zupełnie zamienić płcie w relacji romantycznej? Wydaje mi się, że wówczas obsesja, mimo tej wspomnianej, dobrze rozegranej, fragmentarycznej kampowości, zyskałaby na mroku, a kinowe siedzenia straciły na wygodzie. No ale reasumując, jak to na szkolnej rozprawce, polecam wam obsesję, jest to film porządny, świeży i jakkolwiek to nie zabrzmi, całkiem przyjemne. Jeżeli na nim byliście, to dajcie mi znać w komentarzach, jakie były wasze wrażenia. I wygląda na to, że to tyle na dziś. Bardzo wam dziękuję, że czekaliście i generalnie, że jesteście. Buziaki, całuję w samo serce. Pikachu,